pomyślałem, że dzisiaj porozmawiamy o kwestii wyludnienia się. Mało się rodzi, no z roku na rok rodzi się mniej. I w Polsce mieszka w tej chwili 37 milionów Polaków, a nie 40.
To debile wymyślają takie programy, że jak zaczniemy rozdawać 500+ do każdego dziecka, to ludzie będą mieli więcej dzieci.
Wszyscy mówią to samo. Kobiety nie rodzą dzieci dlatego, bo nie mogą ich zabijać. No tak naprawdę to jest coś... No tak, bo to jest ten argument.
Na problem demograficzny odpowiedzią władzy jest więcej aborcji, pigułka po i najazd obcych.
Wszyscy eksperci przewidują, że wkrótce ludzie przestaną jeść mięso, ponieważ jedzenie mięsa wpływa rzekomo na katastrofę ekologiczną i powoduje zmiany klimatu.
To jest technika anorektyka, samobójcy. Sam sobie szkodzę. Sklep kolonialny działa. A jak działa? Co do Wrocławia, co do Torunia. Sprzasny, że ktoś kupił. No i rozsyłamy po całej Polsce i jak nam nic nie zostanie, to wtedy zamawiamy znowu. I tak w kółko rozsyłamy i zamawiamy.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Paweł Lisicki w Warszawie, Wojciech Cejrowski.
W Ameryce, proszę pana, wiosna na prerii i wszyscy woni.
I wszyscy woni, wiosna na prerii. I pomyślałem, że dzisiaj porozmawiamy o kwestii wyludnienia się, a mianowicie zapaści demograficznej, bo to się tak nazywa. Główny Urząd Statystyczny w Polsce podał niedawno nowe dane. One są rzeczywiście dosyć fatalne. Mianowicie w roku 2023 urodziło się w Polsce 200 tysięcy 72 tysiące dzieci.
I to jest o 11... To ja już zasnąłem. Niech pan jakoś ogólnie powie.
No dobrze, mało się rodzi. No z roku na rok rodzi się mniej. I jeszcze mało, to powiem panu tak, 137 tysięcy osób zmarło więcej, czyli o tyle się Polska zmniejszyła. I w Polsce mieszka w tej chwili 37 milionów Polaków, a nie 40. No to rozumiem, że to pana obudziło wreszcie, czy nie?
Znaczy teraz łatwiej jest ogarnąć w audycyjce telewizyjnej, którą ktoś odtwarza na komóreczce, łatwiej jest ogarnąć, co oni chcą powiedzieć, bo jak 123 tysiące coś tam, to ja już nie jestem w stanie w głowie policzyć tego, będąc z pokolenia Z albo jakiegoś.
Powiem to jeszcze krócej, bez żadnych liczb. Z roku na rok spada liczba urodzeń w Polsce.
Tak, i to jest bezpośrednio powiązane z okresem, w którym spada, tam od czasów II wojny światowej było różnie, ale bezpośrednie spadki, które teraz obserwujemy i nas najbardziej interesują, są powiązane, styczne są do polityki socjalnej PiS-u, która na to, żeby się ludzie rozmnażali, dawała coraz więcej pieniędzy ludziom. Myśląc, że jak damy 500+, to kogoś zachęci do tego, żeby mieć dodatkowe dziecko. To może myśleć ktoś, kto ma kota, w ten sposób, bo jak dodatkowe mam 500 zł, to rzeczywiście stać mnie na drugiego kota w domu, bo kot jest niekłopotliwy.
Co pan z tym kotem? Co pan ma przeciwko kotom?
Kot sam sobie myje tyłek i czesze włoski i sam sobie znajdzie miejsce do spania i tak dalej. Sam pójdzie na siku i na kupę. Wystarczą drzwiczki jakieś albo uchylony lufcik. Natomiast jak się ma dziecko, to trzeba je mieć, człowiek je ma z zupełnie innych powodów. Widziałem noworodki w akcji, bo tu w Ameryce się wszystkie rozmnażają. Ja też jestem z wielodzietnej po stronie polskiej, więc wiem, ile to jest roboty. Żadne 500 zł nie będzie... Samo 500 zł. Zachętą dla ludzi, żeby mieć kolejne dziecko. Zachęta skądinąd wychodzi. Więc to debile wymyślają takie programy, że jak zaczniemy rozdawać 500+ do każdego dziecka, to ludzie będą mieli więcej dzieci. To są niepowiązane dwie rzeczy. Wezmą 500+. I powiedzą, że im to pomogło w czymś tam, bo więcej pieluch kupili czy czegoś, w porządku, podziękują nawet może. Ale nie będzie to dla nich 500 zł miesięcznie, nawet 5000 nie będzie motywacją, że chodź, zrobimy, kochanie, jeszcze jedno dziecko. Całe lata ciężkiej orki przy tym dziecku, zanim zacznie być samodzielne, to w zamian za te 500, co nam dają teraz, to chodź, kochanie, narobimy sobie kłopotu. To tylko z miłości można mieć dzieci, a nie dla pieniędzy.
Dobra, zaraz się zajmiemy, z jakiego powodu można mieć dzieci i co zrobić, żeby ich było więcej. Ja tylko jeszcze dodam dwa konkretne fakty. Pierwszy fakt jest taki, że ogół polskich mediów, które no, opisuje tę historię, czyli to, że właśnie jest zapaść demograficzna, uważa, że główną przyczyną, bo jak mogłoby być inaczej, jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego z 2021 roku, która to decyzja rzekomo, 2020 roku, rzekomo uchylając przesłankę genetyczną, jeśli chodzi o dokonanie aborcji, doprowadziła kobiety do przerażenia powszechnego i kobiety przerażone tym, że mogą urodzić niezdrowe czy chore dziecko i nie będą mogły tego dziecka zabić zgodnie z literą prawa, uznały, że w ogóle nie będą rodziły dzieci. No, mówię o tym jako o kompletnej paranoi, zresztą nie jedynej, to słowo niestety często pada w tych naszych rozmowach, ale to jest praktycznie powszechny przekaz, który można znaleźć wszędzie. W Onecie, w Wirtualnej Polsce, w takiej gazecie, siakiej gazecie, taki ekspert siaki. Wszyscy mówią to samo. Kobiety nie rodzą dzieci dlatego, bo nie mogą ich zabijać. No tak naprawdę to jest coś... No tak, bo to jest ten argument. No to jest ten argument. Gdyby mogły pozbyć się dziecka, to by urodziły je, no.
No ja sobie napisałem do tego materiału taki komentarz tutaj, że na problem demograficzny odpowiedzią władzy jest więcej aborcji, pigułka po i najazd obcych.
To słusznie pan zrobił, bo to jest dokładnie pomysł Tuska w tej chwili.
No więc właśnie, więcej aborcji powoduje, że jest mniej dzieci, a nie więcej dzieci. Pigułka po powoduje, poza szkodami na zdrowiu, że jest mniej dzieci, a nie więcej dzieci. Oraz najazd obcych na teren Rzeczypospolitej też powoduje, że polskich dzieci jest mniej, bo na przykład się boimy w takim kraju mieszkać, na którego najechali islamiści, muzułmanie, nie wiem kto. No w Ameryce się ludzie boją mieszkać przy południowej granicy. A jest ogromny najazd. W Nowym Jorku boją się chodzić po ulicach. To nie są warunki, w których człowiek myśli sobie, kochanie, to może jakieś zrobimy coś tam i może będziemy mieli więcej dzieci. Jak jest ogólny stan zagrożenia ze wszystkich stron, ludzie się niepokoją, to mają mniej chęci do rozmnażania. To każde zwierzę tak ma, kura też tak ma, że jak się obije, to mniej jajek znosi.
Co do tego zgoda, ale jeszcze wracając, bo tak się akurat złożyło, że jak myślałem o tej naszej rozmowie dzisiaj i o tych danych dotyczących Polski, akurat całkiem przypadkiem trafiłem na dane demograficzne dotyczące Francji. I nie wiem, czy pan, pewnie pan nie wie, ale bo ja akurat teraz to, jakby to powiedzieć, przeczytałem, że tam ta zapaść przebiega w taki sposób, że najwięcej od 60 chyba lat we wszystkich możliwych pomiarach, to znaczy inaczej, najmniej dzieci się we Francji urodziło od 60 lat. I że jest, i teraz co się dzieje we Francji, w której, którą dotyka dokładnie ta sama zapaść, którą mówi, która jest u nas. Tam jest całkowita swoboda, jeśli chodzi o liberalizację tak zwanej ustawy aborcyjnej. Dzieci można zabijać do trzeciego miesiąca praktycznie swobodnie, a prezydent Macron wprowadził nawet ustawę, która gwarantuje prawo do zabijania nienarodzonych dzieci do trzeciego miesiąca do konstytucji. I co? I to, że Francja, która ma wszystkie przepisy 100 razy bardziej liberalne i można robić wszystko to, co ci nasi marzą o tym, żeby to mogło obowiązywać, ma największy spadek dzietności od 60 lat. Czyli jedna
tak, ale oni, przynajmniej... Ale sprawa jest... Nie marzą o pigułce po, dlatego że się, czytam o aborcji, że się troszczą o stan demografii Polski. Te dwie rzeczy w ogóle nie są związane.
Nie, ale ja mówię tylko... Ja mówię o tym, że nawet państwa, które mają te tak zwane zdobycze cywilizacji, których domagają się w Polsce, te państwa cierpią dokładnie na tę samą przypadłość. Czyli nie kwestia...
Ale to czemu pan dał słowo nawet? Nawet te państwa, które... One właśnie dlatego cierpią tak, na niż demograficzny, że szlachtują własne dzieci.
Dokładnie, czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że prawdziwym problemem nie jest w żadnym wypadku decyzja Trybunału Konstytucyjnego, tylko coś innego. Coś innego.
A, to pan tego się odnosi. To taki daleki
strzał. Się odnosiłem.
Oni w ogóle tego nie wiążą. Ja też w moim starczym umyśle nie powiązałem tego. Pan to wprawdzie powiedział na początku, że oni twierdzą, że przesłanka eugeniczna, czyli że jak lekarz ci powie, że dziecko ze zespołem Downa ci się urodzi, to mogłaś kiedyś zabić, a teraz nie możesz zabić, i że ten fakt psychiczny powoduje opór u kobiet i one nie chcą się rozmnażać.
A to jest powszechne zdanie polskich ekspertów.
Ale to tam tak ci eksperci... Nie.
Wszyscy zostawiamy. Wszyscy wam.
To są wszystko mechanizmy.
Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Daje komediowe występy od wielu lat, są bezpieczne dla całej rodziny, bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia. Czysty stand-up. Przy okazji tych występów przed i po stoję na stoisku, można zdjęcie sobie zrobić, rosie uścisnąć, podpisuję Państwu książki, rozmawiamy. Lista miast i linki do biletów na cejrowski.com/występy.
Bilety na moje występy są na Kup Bilecik i Biletyna. Obie.pl. Ale jaka jest odpowiedź, żeby się ludzie bardziej rozmnażali?
Spróbujmy.
Niskie podatki, spokój w kraju, możliwość rozwoju. Jak są niskie podatki, to się pojawiają przedsiębiorstwa, a nie znikają. I w związku z tym ja się czuję, dobra, będę miał pracę. No teraz mam i tu jest oferta, i tam jest oferta. Fajna robota, będę miał pracę, to mogę myśleć o rodzinie, o rozmnażaniu, jakoś spłacę ten kredyt, domek se postawię. W takich warunkach, jak jest ogólny spokój, bezpieczeństwo, dobre życie, niskie podatki, państwo mi się nie wtrąca do wszystkiego. Państwo mi nie zepsuje dziecka w szkole, bo zaczną uczyć o jakichś świństwach. Ja jestem muzułmanin, bo tu przyjechałem pracować w Petrochemii Płockiej i z Pakistanu, ożeniłem się z Polką. Ja jestem muzułmanin. Ja nie chcę, żeby mnie w szkole jakieś LGBT rozprowadzali w głowie mojego dziecka. Więc jak mamy ogólne poczucie bezpieczeństwa na wielu poziomach, ekonomiczny, ten, który opowiedziałem, religijny, to jest też ważny czynnik, że mi nie zepsują dziecka, które posyłam do szkoły. Jak w tych dobrze, to wtedy chcę mieć więcej dzieci. A jak mi jest niedobrze w tych obszarach, to nie chcę mieć dzieci.
No, prawda brutalna jest taka, że tylko w społeczeństwach z silną pozycją religii, czy społeczeństwach religijnych, akurat nie ma problemu z dzietnością, co wynika z rzeczy oczywistej, mianowicie takiej, że tam, gdzie ludzie, gdzie mamy do czynienia z silną pozycją religii, dziecko, a właściwie życie, jest czymś błogosławionym i w związku z tym wszyscy dążą do tego, żeby te dzieci mieć, bo to jest znak, że tak powiem, Bożego błogosławieństwa i Bożej życzliwości. A społeczeństwa, które są nastawione w sposób skrajnie egoistyczny, tam, gdzie kwestia religii jest gdzieś na marginesie i nie ma żadnego znaczenia, tam problemy demograficzne pojawiają się w sposób równie oczywisty i związany dokładnie z tą kulturą. Tylko problem polega na tym, że jak to zrobić, żeby w takich państwach, żeby w państwach zachodnich odwrócić tę tendencję. I tutaj już, prawdę powiedziawszy, nie ma do końca dobrych pomysłów i dobrych rozwiązań.
No, Pan Bóg zgasi światło, to się zaczną rozmrażać. Mieliśmy blackouty i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie. I jak był blackout i nie było telewizora do oglądania, żadnego Netflixa, albo zasięgu, albo komóreczki, albo niczego, tylko prąd zgasł, no to potem mamy 9 miesięcy później falę urodzeń. No to Pan Bóg zgasi prąd na jakiś czas i populacja...
To dobrze, a dlaczego Pan uważa, że pomysł ten 500+, bo ja powiem tak, w pierwotnej wersji, kiedy PiS to zaprezentował na samym początku, to nie było 500+ dla każdego dziecka, tylko to było 500+ od drugiego dziecka w rodzinie. Moim zdaniem, znaczy ja uważałem wtedy, że to może nie jest zły pomysł, bo oczywiście niskie podatki, dobra, bezpieczeństwo, spokój, to wszystko zgoda. No ale jakby to powiedzieć, nie podejrzewałem PiS-u o to, że jest w stanie wprowadzić niższych podatków, a ta forma 500 zł od drugiego dziecka była czymś w rodzaju takiego programu prodemograficznego. To się potem zepsuło.
Jest oderwany od rzeczywistości takiej, że żeby PiS mógł podarować... podatków nie zmniejszy, ale żeby mógł podarować, to musi je zwiększyć. Czyli pewnej grupie daje 500, ale to jednocześnie musi pogorszyć podatki, muszą być bardziej drapieżne, żeby miał z czego dawać te 500+.
No, nie dawał z tego, że rzekomo ukrócił działalność mafii VAT-owskich, więc na tym, że tak powiem, w ten sposób odbyło się to teoretycznie bez szkody dla społeczeństwa.
Ale jakby ukrócił VAT-ę matowską, to mógłby brać mniejsze podatki. No, a nie rozdawać ale pieniądze. Nie,
problem, no to sięgamy do czegoś innego, do znacznie ważniejszej kwestii.
Moim zdaniem nikt się za 500 zł nie będzie rozmnażał. Nie. Po prostu koniec, kropka. I nawet czy od drugiego dziecka, czy od trzeciego, nikt nie będzie, że co, mam jedno dziecko i oni proponują, kochanie, jak zrobimy drugie, to oni nam dadzą 500 zł. Przecież to dziecko będzie mnie kosztowało miesięcznie dużo więcej.
Znaczy, ja się zgadzam.
Kosztują pieluchy i inne rzeczy, ale to nawet taka kalkulacja ekonomiczna. Na co się pan dał złapać wtedy, że kochanie, mamy jedno dziecko, nam nie dają 500, jak będziemy mieli drugie, to nam dadzą 500 zł. 500 zł nie pokrywa kosztów tej inwestycji, żeby wyjąć, muszę włożyć. Żeby wyjąć 500 zł, muszę włożyć dziecko do tego równania. A dziecko kosztuje dużo więcej miesięcznie niż 500 zł. No to się nie opłaca.
No, powiem tak, to w ogóle cały ten sposób myślenia, że możemy tak merkantylnie i handlowo przeliczyć, ile pieniędzy trzeba włożyć, żeby było więcej dzieci, jest o tyle absurdalne, że żadnemu państwu się to nie udało, no bo im więcej tych pieniędzy idzie w taki sposób, to efektów to nie przynosi. Znaczy, ja uważam, że musiałoby nastąpić połączenie kilku aspektów. Jedna rzecz to, o czym tutaj mówimy, czyli to są te kwestie finansów, bezpieczeństwa, spokoju, ale nie wiem, czy nie najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą do zrobienia byłaby zmiana kulturowa, przynajmniej powstrzymanie tych zmian cywilizacyjnych, które następują na zachodzie Europy, bo to możemy obserwować. Na przykład stopniowy, coraz wyższy wiek kobiet, tak zwany wiek, w którym kobiety rodzą dzieci. To się coraz bardziej przesuwa. No ale przesuwa się to stąd, że istnieje wzorzec kulturowy, charakterystyczny dla państw Zachodu, że bycie matką czy macierzyństwo nie jest niczym pozytywnym, czy niczym godnym uwagi i wartościowym, a czymś znacznie ważniejszym jest kariera w firmie, prawda, albo zarabianie dużych pieniędzy. No jeśli taki jest wzorzec kulturowy, no to trudno się dziwić, że kobiet gotowych rodzić dzieci wcześniej jest mniej niż tych, które to odkładają na później, a im później się to dzieje, tym prawdopodobieństwo, że tak powiem, zajścia w ciążę oczywiście maleje.
Ale też prawdopodobieństwo powikłań, no, które są straszakiem dla kobiet, bo one wtedy, jak się w korporacji zorientują, jestem pusta, nic tu nie mam. Zarabiałam przez ostatnie 10 lat krocie, zrobiłam karierę, tam jeździłam na jakieś incentywy i tak dalej, ale jestem pusta. No i co, tak mam następne 10 lat jeździć tam na jakieś konferencje i być w tej strukturze trochę wyżej i zarabiać jeszcze większą kasę? Dla kogo? Ja nie jestem w stanie już więcej tej kasy spożytkować. No co, no już miałam lepszy samochód i kolejny lepszy i ten jeszcze lepszy już mnie tak nie kręci jak ten pierwszy lepszy. I wtedy dochodzą do takiego wniosku, że chcę sobie załatwić dziecko. I są w trybie załatwić, bo to jest tryb korporacyjny. To jest wielkie nieszczęście. Ja teraz się z tych kobiet nie poniżam ani nie wyśmiewam. Tylko jest tryb załatwić. Stąd in vitro, bo już sama mój organizm nie daje rady tego załatwić. I jest też straszliwy... Jest też przerażenie, ja już jestem taka stara, mam 35, że wszystkie książki medyczne mówią, pierwsze dziecko w takim wieku to albo się nigdy nie uda, albo będą powikłania jakieś.
No, mogą być oczywiście, ryzyko jest wtedy większe, tak.
W pańskiej grupie, w pani grupie wiekowej szansa na to, że coś nie pójdzie, tak jakby pani chciała, jest wielokrotnie wyższa niż gdyby pani zrobiła dziecko, jak pani miała 22. No ale wtedy to pani na studia szła.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No dobrze, ale to my opisujemy pewne zjawisko i nie ma tak na razie...
No pan mówił, że jakieś tam trendy kulturowe odwrócić. No, jak? No, musi się przewrócić, żeby się odwrócić.
No dobra, czyli uważamy, że tak powiem, rzecz jest... Znaczy, nikt nie wymyślił do tej pory sposobu, jak z tego impasu wyjść. O, taka jest niestety konkluzja chyba tej
jakieś tej wielkie nieszczęście powoduje czasami powrót ludzi do religijności, bo czują właśnie, jestem pusta, szukam czegoś, może sobie pójdę do kościoła, kiedyś chodziłam i tak dalej. To są takie mozolne procesy, jakieś jedno pokolenie będzie przegrane. Czasem to wojna powoduje pewną cezurę i zmianę kultury na zupełnie nową. I nawet nie dlatego, że Sowieci przyjechali do Polski, oni zdemolowali kulturę i przedwojenna była B, to wprowadzimy wam świat sowiecki zupełnie nowy, tylko normalnie wojna jest przecięciem jakimś. W Ameryce wystarczyła wojna w Wietnamie, żeby przeciąć kulturę i pokolenie hipisów się pojawiło, Clinton, rozpasanie różnego rodzaju, przestała być wartością wierność małżeńska, domek i trójka dzieci, to już nie był model amerykański po wojnie w Wietnamie. Więc wojna coś tam zmienia. No jeżeli będziemy mieli nieszczęście przeżyć trzecią wojnę światową, to pan zobaczy zmiany również w kulturze.
Dobra, na razie mam nadzieję, że uda nam się uniknąć trzeciej wojny światowej, a w takim razie, jeśli mówimy o zmianach i tak dalej, to jeszcze jedna zmiana nas chyba czeka. O innym charakterze niż ta, o której żeśmy mówili, a mianowicie wszyscy eksperci wzywają do, albo mówią i przewidują, że wkrótce ludzie przestaną jeść mięso, ponieważ mięso, czy jedzenie mięsa wpływa rzekomo na katastrofę ekologiczną i powoduje zmiany klimatu, które doprowadzą do Armagedonu. W związku z tym mięso ma zniknąć i to jest tylko kwestia czasu. O, co pan o tym sądzi? Też zmiana.
No, oni napisali tak. Świat zaczyna dostrzegać problem, który stwarza rolnictwo. To jest technika anorektyka, samobójcy, sam sobie szkodzę. No, rolnictwo jest problemem teraz, czyli wytwarzanie żywności. Zagon ziemniaków stanowi problem.
No jest to problem, bo ludzkość jest problemem.
Anorektyk widzi, że śniadanie jest jego wrogiem i doprowadza się do śmierci głodowej. Świat zaczyna, jak znowu świat zaczyna? Świat zaczyna dostrzegać problem, który stwarza rolnictwo. No w Afryce to świat zauważa, że rolnictwo stanowi taki problem, że jest go za mało i mamy za mało żarcia. Więc nie wiem, o który świat chodzi. Ofiarą zmian padnie nasze zamiłowanie do jedzenia mięsa. Co to w ogóle za język? Ofiarą zmian, czyli zaplanowali jakieś zmiany i jednak niejedzenie mięsa sami już wyczuwają, że jest ofiarą, czyli że to jest jakieś przestępstwo na ludzkości, jeżeli się odbiera mięso, no, bo padnie ofiarą nasze zamiłowanie do jedzenia mięsa, kiedy jak najszybciej, jeżeli chcemy zapobiec katastrofie. To chłopaki, jeżeli chcecie zapobiec katastrofie, to nie jedzcie mięsa. A ja nie chcę zapobiec katastrofie, tylko chcę sobie zamówić tatara, kiedy przyjadę do Polski.
A wie pan co? Ja powiem tak. Od razu po naszym programie udaję się i zjem bardzo duży, krwisty stek. I to
ja już steków trochę tu mam za dużo, ale rozumiem tak? pański sentyment. Tatara. Mój sentyment do tatara ja w Polsce jest taki sam, jak pański do krwistego steka. I niech pan kupi z trzeciego świata z Argentyny.
Kupię
to pan
z Argentyny.
Tam pan nakopci metanem, a nie tu.
Tak. Kupię, żeby pan wiedział, kupię stek z Argentyny, krwistego zjem i jedząc go będę myślał o tym, kto pisze te wszystkie brednie. O, ale będę myślał z satysfakcją i z poczuciem wyższości. Dziękuję panu.
Smacznego, proszę uprzejmie.